Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozpocznijmy rozmowę od demografii, bo ten temat z jednej strony bardzo obszerny i kluczowy dla każdego kraju i należy go brać pod uwagę, szczególnie planując wszelkie wydatki w państwie. Pani jest odpowiedzialna za tworzenie systemu polityki demograficznej właśnie. Od dłuższego czasu mówi się o strategii demograficznej, dzięki której zwiększy się dzietność i promocja tradycyjnego modelu rodziny. Zanim przejdziemy do tych szczegółów, o których pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać, zapytam się pani, czy coś już z tej strategii wynika i co z niej wynika?
To jest bardzo ważne i trudne pytanie, nie ukrywam, bo dzieje się bardzo dużo i trudno tutaj wyodrębnić tak dokładnie w szczegółach, co jest zasługą strategii, która jeszcze jakby nie została zakomunikowana opinii publicznej i która jest, powiedziałabym, w fazie takich ostatnich szlifów językowych głównie, już nie merytorycznych.
Czyli można powiedzieć, że ten dokument można określić jako gotowy, ale jeszcze tylko doprecyzowywane są jakieś elementy.
Tak, no można powiedzieć, że jest prawie gotowy i tutaj się zdaje na moich przełożonych co do terminu, sposobu, formy jego ogłoszenia i tak dalej oczywiście. Natomiast to, co najważniejsze w tej strategii, to o czym myślę, że mogę już mówić, to jest to, że strategia jest bardzo kompleksowa, to znaczy jest dokumentem, który zwraca uwagę w naszym przekonaniu na wszystkie kluczowe czynniki, które mają wpływ na formowanie się rodzin, a w konsekwencji na dzietność w Polsce i z tego punktu widzenia ona jest bardzo nowatorska. Natomiast wracając do pana pytania, czyli na ile rzeczy, które się dzieją już w ramach tej strategii mają wpływ, to ja powiem tak, no pracujemy oczywiście jako rząd tutaj wspólnie, powiedziałabym międzyresortowo, też nad wieloma tematami. Myślę, że mogę wspomnieć o mieszkaniach, dostępności mieszkań dla szczególnie dla młodych osób, które rozpoczynają swoje dorosłe życie i próbują realizować swoje plany, również te związane z budowaniem rodziny.
Pani minister Marlena Maląg mówi, że w strategii zostaną zawarte, tak jak zresztą na to pani zwróciła uwagę, rozwiązania, dzięki którym Polacy będą decydować się na powiększanie swoich rodzin, bo to jest to klucz sprawy. O jakich rozwiązaniach jest mowa oprócz polityki mieszkaniowej jeszcze, jeśli chodzi o tą strategię, o której mówi pani minister Marlena Maląg?
No tutaj mamy 10 takich najważniejszych obszarów, w których działania mają wpływ na dzietność. Oprócz rynku mieszkaniowego jest cała polityka finansowa i tutaj mamy na myśli zarówno transfery bezpośrednie, czyli to, co znamy pod hasłem 500+ programu, jak i również rozwiązania podatkowe. Trzecim takim obszarem bardzo ważnym jest to, co nazywamy z angielska work-life balance, czyli budowanie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, albo też z drugiej strony na to patrząc rozwiązania dotyczące rynku pracy, czyli krótko mówiąc to wszystko, co wpływa na to, w jaki sposób jesteśmy w stanie godzić życie nasze zawodowe z życiem osobistym, szczególnie w kontekście rodziców.
A czy potwierdza pani minister tę tezę, że trudna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią koronawirusa nie wpłynie na wysokość świadczenia programu Rodzina 500+. Mówiła o tym pani minister Maląg, ale ja jeszcze zapytam się i dopytam się o coś, o co pytają się też słuchacze i ludzie. Przez ostatnie tygodnie w niektórych mediach pojawia się dużo informacji, dużo artykułów, które w pewien sposób mówią o skuteczności tego programu 500+ i kwestionują jego skuteczność. Czy pani chce uspokoić tych, którzy próbują znaleźć to drugie dno w tym programie?
Tak. To trzy rzeczy. Po pierwsze, nie są planowane żadne zmiany w programie 500+ i to jako uspokojenie. Po drugie, były takie sygnały, że być może 500+ będzie w formie niefinansowej, tak wypłacane jako bon czy jako cokolwiek innego. Nie ma takich planów. Natomiast po trzecie, co do skuteczności programu, to jest właśnie ta bardziej skomplikowana sprawa. Przede wszystkim program 500+ miał kilka funkcji i ma ciągle kilka funkcji. Jedną z nich jest redukcja ubóstwa, którym się wyróżnialiśmy niestety niechlubnie w ramach Unii Europejskiej, szczególnie jeśli chodzi właśnie o rodziny z małymi dziećmi, rodziny wielodzietne. Ten program w bezprecedensowy sposób pomógł zmniejszyć to zjawisko bardzo znacząco i tutaj jakby nie ma co do tego wątpliwości. Drugą funkcją, którą miał pełnić w swoich założeniach, była oczywiście funkcja prodemograficzna i odpowiadając na zarzut, że w tym aspekcie się program nie sprawdził, przypominam o prognozie GUS-u 2014 roku, prognozie, która wskazywała, jaki będzie poziom urodzeń w Polsce w kolejnych latach i jak to w prognozie GUS-u były trzy warianty, wysoki, średni i niski tej prognozy. I jeżeli popatrzymy na rzeczywiste liczby urodzeń i skonfrontujemy je z tą prognozą ZUS-u z 2014 roku, to widać wyraźnie, że w ciągu tych pierwszych czterech lat obowiązywania programu 500+, w Polsce urodziło się prawie 103 tysiące dzieci więcej niż wariant wysoki, czyli ten najbardziej optymistyczny GUS-u przewidywał. Więc trudno się zgodzić z taką opinią, że program 500+ nie zadziałał. Skąd się bierze ten zarzut? Rzeczywiście mamy w Polsce do czynienia ze spadkiem urodzeń. I to jest zjawisko, na które nie mamy wpływu w krótkim okresie czasu, a w demografii ten krótki okres czasu to jest mniej niż pokolenie, czyli mniej niż 20-30 lat. Co to oznacza? To oznacza, że przez najbliższe co najmniej kilkanaście lat na pewno będziemy mieli do czynienia ze spadkiem urodzeń, dlatego że liczba urodzeń zależy nie tylko od poziomu dzietności, ale naszej sytuacji, właściwie przede wszystkim od liczby kobiet w wieku prokreacyjnym, a ta niestety bardzo dynamicznie spada i właśnie skutkiem tego jest spadek liczby urodzeń, mimo tego, że dzietność nam rośnie powoli, wprawdzie, ale rośnie.
I to jest także bardzo ważny parametr, o którym pani mówi. Mam nadzieję, że te spekulacje, które były w ostatnim czasie i powtarzali je niektórzy ekonomiści oraz politycy opozycji, którzy przekonywali, że być może należy zawiesić bądź zlikwidować nawet dotychczasowe programy społeczne, bo są one zbędnym wydatkiem, a pieniądze lepiej przeznaczyć na pomoc przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że to pani tutaj też wyjaśniła, ale rozumiem, że to zainteresowanie tym programem również 500+ i skutecznością jego realizacji interesowała również pana prezydenta Andrzeja Dudę, który na Radzie Gabinetowej o to też pytał.
Tak, ja myślę, że przede wszystkim ważny jest sposób patrzenia na te programy, dlatego że program 500+ na pewno nie jest programem socjalnym, jest inwestycją. Inwestycją w to, co mamy najważniejsze, czyli w nasz kapitał społeczny i jako taka inwestycja jest naszym de facto planem na przyszłość.
Pani minister, jeszcze zapytam na koniec, program, który właśnie ruszył, Maluch Plus, czy to jest, oczywiście to jest kolejna edycja na rok 2021 tego programu, ale to właśnie on jest związany ze stworzeniem pewnych warunków rodzinom, by rodzice mogli podejmować decyzję, czy po okresie rodzicielstwa mama wraca do pracy, łączenia pracy zawodowej z właśnie z wychowaniem dzieci. Mówiła pani o tym, czy ten program jest skuteczny, patrząc na jego wcześniejsze odsłony.
Program jest na pewno skuteczny i potrzebny. O tym świadczy skala inwestycji w żłobki, która ma miejsce. Mam na myśli to, że z jednej strony rząd zaprojektował taki program, przeznaczył na niego prawie 0,5 miliarda złotych, przeznacza rocznie, bo w kolejnej edycji mamy podobny budżet, dokładnie 450 milionów przeznaczonych przede wszystkim na powstawanie, na tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach i tu zachęcamy zarówno samorządy, jak i podmioty prywatne do inwestowania właśnie w tworzenie tych miejsc. Gminy zachęcamy przede wszystkim do budowy nowych obiektów.
Mówi się o tak zwanym użłobkowieniu, nazwijmy to tak bardzo ogólnie, ale wiemy doskonale, że wciąż jest tego za mało. To pokrycie gdzieś jest na poziomie 25%, to jest tylko jakaś część. Jak to wygląda na terenie tutaj Pomorza?
Powiem tak, jest użłobkowienie tak zwane przekroczyło 20% i to jest już duża zmiana w stosunku do ostatnich 5 lat, to znaczy w 2015 to było na poziomie 11%, a zatem w ciągu tych ostatnich 5 lat podwoił się ten wskaźnik. Natomiast jeśli chodzi o poziom zapotrzebowania, to jest bardzo zróżnicowane. Tak, są tereny, duże miasta, gdzie ten poziom użłobkowienia jest dużo wyższy, a mimo to popyt na usługi jest ciągle niezaspokojony i tworzą się nowe placówki, szczególnie w dużych miastach, ale też w różnych mniejszych miejscowościach tego rodzaju moda w pewnym sensie też już ma miejsce i coraz więcej również w mniejszych miejscowościach się buduje żłobków. Cele tak zwane barcelońskie, te unijne, mówią o 33%.
Czyli jeszcze trochę nam brakuje?
Troszkę nam brakuje, ale ja myślę, że tutaj to już jest kwestia naprawdę niedługiego okresu czasu, żeby do tego poziomu dojść.
Tematów jest bardzo dużo. Na pewno będziemy przyglądać się strategii demograficznej i czekać na jej efekty. Bardzo pani minister dziękuję za rozmowę i za uszczegółowienie tych właśnie aspektów, które są kontrowersyjne, no ale przecież, bo to jest ministerstwo, żeby się tym zajmować.
Bardzo dziękuję.